Jesteśmy w środku Księgi Dzieł Apostolskich, przechodzimy rozdział po rozdziale i jesteśmy dzisiaj przy 14 rozdziale, więc jeżeli macie przed sobą Biblię, to możecie to przeczytać, a tak to będzie na ekranie. Więc jesteśmy w środku tej księgi i jesteśmy też w środku pierwszej podróży misyjnej Pawła i Barnaby. I tu, żeby dojść do miejsca, gdzie lądowaliśmy, pamiętacie, oni wyruszyli się z Antiochii w Syrii, przejechali przez Cypr, lądowali tu po tej stronie wschodniej, przeszli do Pafos na zachodzie, możecie latać tam bez problemu w dzisiejszych czasach. Potem dotali do Perge i w Pamfilii, w rejonie Pamfilii, przeszli do drugiego miasta, nazywają się Antiochii, więc może tu się pomylić, tu jest Antioch. I tam właściwie zostawiliśmy Pawła z Barnabaszem w 13 rozdziale w Antiochii. I dzisiaj przejdziemy, czy oni przejdą, przez Galacja do Ikonium, potem do Listry, potem do Derbe i potem wracają przez Pergę, Atalii i potem do Antiochii. Więc mamy dzisiaj 14 rozdział. Większość tego jest to ta podróż misyjna w Galacji i będziemy o tym mówili. Dwa słowa na wstępie, przed tym, że zaczynamy czytać. Jeden to jest, że Bóg, zobaczymy w Dziejach Apostolskich, że Bóg nie działa tak samo wszędzie w ten sam sposób. Bóg zaskakuje. Bóg nie jest standardowy. Nie można po prostu oczekiwać od Boga, że na pewno tak zadziała. Więc to, że Bóg robił pewne rzeczy w Dziejach Apostolskich, to nie jest gwarancja, że On zrobi to samo dla nas dzisiaj. On jest Bogiem, On może robić co chce, kiedy chce, jak chce. I to nie dla nas, żeby osądzić Go, że nie zadziałał tak, jak zadziałał przy czasach Pawłowych, to oczekujemy tego samego. Więc bądźmy przygotowani na to, że Bóg może trochę zaskakiwać, zarówno jak czytamy Biblię, jak i w życiu. A drugie słowo wstępu to jest, że Bóg nie daje nam wszystkim tych samych talentów, tych samych darów, tego samego zadania. Paweł jeździ tu po Turcji. To nie oznacza, że my musimy przejeździć przez Turcję na przykład. Paweł jeździ właściwie, jego podróż życiowa to jest podróżą, literalnie, dosłownie. On podróżuje. To nie jest dla nas oczywiste, że wszyscy z nas musimy, czy powinniśmy tak podróżować, tak jak Paweł. Więc czytamy o nim i mamy uczyć się o Bogu, o Bożym charakterze, o Bożej woli, ale wiedzmy, że Bóg nie zawsze tak samo działa. Więc dzisiaj zaczynamy w Ikoneum. Właściwie apostołowie byli w Antiochii tu i jak pamiętacie, pod koniec 13 rozdziału uciekli stamtąd, dlatego że z jednej strony Grecy byli, poganie byli bardzo podekscytowani tym, że zbawienia dociera do nich, że należy im też, że mogą się spodziewać tego. Czyli z jednej strony ludzie byli podekscytowani posłaniem Pawła, ale z drugiej strony Żydzi byli zagrożeni i Żydzi się buntowali, dlatego że to zaczęli rozumieć, że to, co Paweł ogłasza, to nie jest to, do czego są przyzwyczajeni. Że Paweł ogłasza coś nowego, nowe wino i to nie pasuje do ich worków. Więc Żydzi zaczynają buntować się przeciwko nim, pomimo to, że on zaczął w Antiochii, zaczął w synagodze. I teraz on przechodzi dalej, więc my przejdziemy razem z nim, Witku. Zaskoczyłem cię, tak? Tak, no to dobrze. Dobrze świadczy.
W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, także wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, odburzali i źle usposabiali pogan wobec braci. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał swoje łaskę, słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce. Podzielili się mieszkańcy miasta, jedni byli za Żydami, a drudzy za apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miasta Likaonii, do Listry i Derbe oraz ich okolicy. I tam głosili Ewangelię.
Więc mamy, dzięki Witku, mamy tu mowę o Ikonium. I Ikonium podobno było dużym miastem, ważnym miastem. Słowo ikon to jest tu zawarte w tej nazwie. Ikon to obraz. I podobno konia to jest w tych dzisiejszych czasach, nazywa się to konia, więc jest to miejsce, które można twierdzić, że to jest właśnie to miejsce. I to jest miejsce, które... O. O. To jest miejsce, to można jeszcze trochę widzieć, jeżeli będziecie jeździć do Turcji. W każdym razie to było greckie miasto, Rzymianie jeszcze nie rządzili tam i Paweł i Barnaba, jak wejdą do Ikonium, idą jak zwykle do synagogi. I tak samo jak w Antiochii, tam spotkają zarówno ludzi, którzy się nawracają, dużo ludzi się nawraca, to w pierwszym wersecie, natomiast z drugiej strony spotkają Żydów, którzy są przeciwko. I Żydzi zaczynają agitować lud. Żydzi byli niezadowoleni, jak mówiłem, że Paweł ogłasza nową Ewangelią. A z drugiej strony Rzymianie, którzy byli tam, też nie za bardzo byli zadowoleni, że jakaś nowa religia się tworzy. W rzymskich reżimach to mieli zarówno ważne religie, które byli zarejestrowane, uznawane przez Rzymian, i mieli też religie, które byli nielegalne, nieuznawane. To w dzisiejszych czasach może trochę podobnie mamy. I Paweł niewątpliwie tu też dla Rzymian, o ile to rozumieli, zaczyna być problemem, bo on zaczyna wprowadzić trochę zamęt, a im zależy na pokój. Ciekawe jest, że z powodu, jeżeli chodzi o tą opozycję, w zależności od tłumaczenia jest słowo dlatego, że to była taka opozycja, Paweł został. I został długo w Ikonium. Nie wiem jak długo, ale został tam długo, trzeci werset. Dlatego, że była opozycja. Ciekawe, że tak jest ujęty. Może dlatego, że było twardy grunt, a może dlatego, że ten grunt w takiej sytuacji opozycji, zamętu, może to zaczęło owocować. W każdym razie możemy twierdzić bardzo jednoznacznie, że Paweł był odważny. Był gotowy zostać w miejscu, gdzie była opozycja, a ta opozycja, jak zobaczymy w reszcie tego rozdziału, doprowadzi do cierpienia, do prześladowania. I mamy tu Pawła, który przemawia tak odważnie, ale był zależny od Boga, który towarzyszy go. Towarzyszy to słowo łaski, znakami, cudami przez ręce apostołów. I w dzisiejszych czasach oczywiście to jest duży temat. Temat uzdrowień. i w jednych kościołach, to jest kluczowy temat. Ciągle o tym mówią. W innych, no może wstydzą się, bo nie wiedzieli tego. Więc dla jednych to jest podstawowa sprawa, dla innych może to jest sporna sprawa. W każdym razie Paweł uznaje, że Duch potwierdził jego słowa w Galacjan 3 rozdział, że Bóg pokazuje przez te uzdrowienia, pokazuje, że ta wiara, ta Ewangelia jest jemu miły, według jego woli. Galacjan 3 rozdział. I a propos, to jak zauważyliście, ten rejon, w którym Ikonium i te inne miasta dzisiejsze są, oni są w Galacji, w rejonie Galacji. Więc prawdopodobnie, nie jest to pewne, ale prawdopodobnie jak Paweł pisze list do Galatów, to był jeden z pierwszych listów pawłowych, jak nie pierwszy. I on pisze właśnie prawdopodobnie do tych kościołów, o których w tej chwili czytamy. Więc jeżeli tak jest, i wnioskuję, że tak prawdopodobnie jest, to w tym momencie zjawisko, które miało miejsce w tych wcześniejszych zgromadzeniach, kościołach, był problem legalizmu, problem prawa. Poganie nie wiedzieli, jak się ustosunkować do żydowskiego prawa. Żydzi nie wiedzieli, wierzący Żydzi nie wiedzieli, co muszą wymagać od pogan, którzy się nawracali. Więc wraz z wyjściem do tego regionu Paweł przyniesie ze sobą Ewangelia, która powoduje zamieszanie zarówno u Żydów, jak i u pogan. A jeżeli chodzi o uzdrowień, to co możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć na pewno, że uzdrowienia są. Bóg jest w stanie uzdrawiać kogo chce, kiedy chce. I wydaje mi się, że nikt z nas nie musi przeprosić za to, żeby tak powiedzieć. Oczywiście, że Bóg może przedłużyć nasze życie o 15 lat, jeżeli będzie chciał. Ale to nie oznacza, że Bóg musi. Bóg nie musi nic. Bóg nie musi przedłużyć nasze życie o 15 lat, jak w przypadku Hezekiasza. On może dać nam dużo więcej. Ale my nie jesteśmy od tego, żeby osądzić Boga, co On musi robić. Bóg robi jak suwerenny Bóg, kiedy chce, co chce. Więc Bóg potwierdza Pawła, jego Ewangelia, tak jak potwierdził Piotra Ewangelię. Właściwie te słowa, które są ujęte w tej chwili, są praktycznie takie same, jak byli u Piotra, jak też uzdrawiał. I mamy też obraz Pawła, pochodzi od literatury z II wieku, z Azji Mniejszej, obraz Pawła, że to był człowiek małego wzrostu, niskiego wzrostu, krzywe nogi, łysy, mocne ciało, pełno przyjacielnej postawy, chociaż wyglądał jak człowiek, miał twarz jak anioł. Więc to nie było bardzo atrakcyjny człowiek. Tak wnioskuję. Taki człowiek dynamiczny, przystojny, krzywy nos też tu jest, więc jest dosyć spory opis tego Pawła. Ale nie taki energiczny, młody, w sile wieku człowiek, tak mi się wydaje. A jak czytamy o Mesjaszu, to jest podobnie, nie? Izajasz 53, więc tu jest mowa o tym 1-3, że Mesjasz będzie tak normalny w wyglądzie. będzie, nie będzie tak, że ludzie go zwracają uwagę na niego, na jego wygląd. Więc zarówno Paweł, jak Mesjasz może nie byli takimi ludźmi, że możemy zachwycić się ich wyglądem. I może to dobrze tak. Więc to jest, daje nadzieję dla większości z nas, którzy nie wyglądają tak superowo. Nie musimy. Dobra nowina chyba, nie? Nie musimy, bo nie o to chodzi. Paweł jest przyjęty i tak bardzo różnie. Ludzie, to nie jest, że Paweł ogłasza i cały lud się nawraca. Część się nawraca, a część jest oburzona. Ciekawe to, że Łukasz nazywa Barnabasza apostół. I apostół też to jest w dzisiejszych czasach takie słowo w pewnych kręgach, dosyć sporny temat. Nowa apostolska reformacja uważa, że mamy nowych apostołów. I apostołowie w ich wniemaniu to są ludzie, którzy mają autorytet, taki jak apostołowie mieli za czasów Jezusa i dziejów apostolskich. I wydaje mi się, że Łukasz używa to słowo apostoł w takim znaczeniu posłannik, wysłany. Na pewno można twierdzić, że Barnaba był taki rodzaj apostoł. Natomiast to, czy Barnaba był świadkiem zmartwychwstania Jezusa, no może on był w tłumie, który widział Jezusa, więc nie wiemy. Ale na pewno możemy powiedzieć, że apostoł może być zrozumiany w jednym znaczeniu, że to jest ktoś z autorytetem, ale drugie znaczenie to jest, że po prostu jest wysłany. I Paweł tu nazywa Barnabasa jako, tak mi się wydaje, jako wysłany. Więc idziemy dalej do następnego miejsca.
W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata. Karmił was radością, napełniał wasze serca tymi słowami, ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.
Więc z Ikoneum Paweł ruszy się w kierunku następnego miasta, Listra. Listra, z tego co komentarze piszą, był wioskiem, był nie tak istotny, nie tak ważny jak Ikonium. I to było miejsce, gdzie przeważnie to byli ludzie, górskie ludzie. Ludzie, którzy mieszkali w górach w wiosku. Rzymianie wysłali tam swoich weteranów, żeby tam mieszkali trochę na odludu. Więc Paweł przychodzi tu, nie wiemy dlaczego wybrał Listrę, oprócz tego, że był blisko i uciekał przed opozycją, która właściwie śledziła go od wioski do miasta. I kiedy mówi, to widzi tu człowieka, który jest kaleką. I widzi w nim wiarę, żeby być uzdrowiony. Więc mamy w tym momencie to potwierdzenie przez Boga, że ten człowiek jest uzdrowiony. A tu potem się zjawiają problemy związane z przekonaniami tej wioski. A była legenda, podobno napisana przez Owida 50 lat, 70 lat przed Pawłem, że odwiedził tą wioskę, odwiedzili bogowie Zeus i Hermes. I oni tam się zjawili, szukali miejsce do noclegu i ludzie na tej wiosce przyjęli ich. Co prawda jest mowa o tym, że większość nie przyjęło, ale jednego przyjęli. I w tym momencie ta ludność kojarzy, że tu jest Zeus i Hermes. Paweł i Barnaba. Barnaba jest Zeusem i Paweł, który na większość mówił, to jest Hermes. Wygląda na to, że Barnaba był bardziej takim, może starszy był, bo przyjmują go jako Zeus. Hermes jako drugi człowiek. I czytamy tu, że była świątynia do Zeusa przed bramą miasta. I czytamy tu, że kapłan tej świątyni zaczyna przygotować ceremonia, ofiara z powodu wizyty dwóch bożków. I oni mówili swoim językiem. Więc Paweł i Barnaba prawdopodobnie nie rozumieli na początku, co jest grane, co się szykuje. Ale jak tylko dojdą do tego, że szykuje się teraz bałwochwalstwo i oni będą przedmiotem tego, to w tym momencie szybko wkraczają do akcji, zrywają swoje szaty i wybiegają do tłumu, żeby zatrzymać tą całą ceremonię. My jesteśmy tylko ludźmi, tak jak wy. Więc nie zróbmy tego. Więc mamy tu w Pawle i w Barnabasie z jednej strony pokorę. Nie przyjęli takiego królewskiego przywitania. Nie zasłużyli na to i szybko wskazują na to, że nie tędy droga, nie o to chodzi. I też mamy tu kult na początku jego podróży, kult osobowości. Człowieka, który jest kimś, staje się teraz coraz bardziej znany. Nawet w tych wioskach zaczynają jedni zrozumieć, kim on jest. Ale znowu dementuje ten kult osobowości. I znowu możemy nawiązać do dzisiejszych czasów, kiedy ludzie, wielcy mówcy, wielcy gwiazdy chrześcijaństwa stają się ważnymi. Jak trudno być w tym momencie pokorny i zdementować, że nie o to chodzi. Nie chodzi o mój wygląd, nie chodzi też o tym, kim ja jestem. Nie o to chodzi. Nie wkładajmy nadziei, nacisku na takich sprawach. I on tu demonstruje dobroć Boga tym, nie Ewangelią, tylko naturą. Że Bóg pokazuje wam dobroć, on mówi, przez deszcz. On daje wam jedzenie. On wpełni wasze serce radością. Więc sposób mówienia, który nawet chłopy nieedukowani ludzie mogą rozumieć. Ale teraz, w przeszłości Bóg tak zrobił, ale teraz, bo On próbuje im przygotować do przyjęcia Jezusa. Ale widzimy tu, że to przesłanie, Paweł mówiąc o Jezusie, to przesłanie, nawet potwierdzone cudami, wpada na głuche uszy. I mamy teraz następny moment i Witek, jeżeli możemy ci prosić o to, ostatni kawałek na dziś.
Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonii. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta. A następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii, nauczali w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.
A za chwilę będziemy się zastanowić nad tym, czego możemy się uczyć od Pawła w tej sytuacji. Już mieliśmy jego odwagę. Teraz może przychodzi moment na jego może upartość, zdecydowanie. Jest ukamieniony, wyciągną go za miastem, wygląda na to, że już zmarł, a on jak tylko się rozchodzą, on wstaje i wróci do miasta. Niesamowita postawa Pawła w tym momencie. Jest gotowy na to, żeby nadal ryzykować życie. Nawet wśród ludzi, którzy nie są edukowani, którzy są podburzeni Żydami z Ikonium i z Antiochii, jest gotowy wrócić do miasta, gdzie prawdopodobnie prawie zmarł. Nie wiemy, ale całkiem możliwe, że wtedy pojawili się te znaki na ciele jego, o którym on pisze w Galacjan, znowu do tych kościołów, Galacjan 6 rozdział. 17 werset. Ja noszę w swoim ciele znaki Jezusa. Więc nie wiemy, co to było. Później w Koryntian on mówi o cierni, które ma w ciele. Znowu nie wiemy, czy to jest z powodu tego, co się stało w liście, ale to, co się stało w liście, było decydujące i na pewno zostawiło ślady po sobie, jak został ukamieniowany, jak został wyciągnięty, jak trup z miasta, to trudno, żeby nie pozostało po tym jakieś znaki, które później przez dłuższy czas Paweł musi z tym żyć i nie wiemy, co to było, ale wiemy, że jakiś cierń tam w ciele odczuł. Więc mamy w tym momencie jego w liście, ale w liście prawie go zabili, więc on ucieka do Derby, do następnego miasta. Nie mam z tego jakieś ujęcie, bo ludzie nie wiedzą, gdzie Derby się mieści. I Łukasz i tak jest bardziej zainteresowany ważnymi miastami Antiochii i Ikonium. Chociaż zobaczmy, że Tymoteusz, Pawła uczeń, pochodził z Listry, więc z tego miasta, gdzie Paweł został teraz ukamieniowany. Gajus, kolejny jego uczeń, był z Derbe, więc w tych małych miastach, małych wsiach pojawili się ludzie, jednostki, którzy byli bardzo istotne w Bożym rozrachunku. I teraz mamy, czyli czytamy, że w Derbe to sporo ludzi się nawróciło i wiemy, że Gajus, co najmniej jeden później, był dosyć znany w kręgach chrześcijan. Może to też jest ciekawe, że akurat ci dwaj pochodzili z tych dwóch małych miejscach, nie w dużych konglomeracjach. Może czasami bywa tak, że w małych kościołach jest zdrowiej niż w dużych. I może to jest jakiś przykład, tego nie wiemy. 22 werset, ciekawe dla mnie i moje zastosowanie z tego dzisiejszego kazania i z tego fragmentu, że wracał, że Paweł po tym wszystkim, po tych zejściach, on wraca do tych miast, gdzie bywał. I tam on wraca w tym momencie od Derbe do Listry, do Ikoneum i Antiochii i potem do Pergy i Atalia. Atalia dzisiaj jest Antalia, a Perga to jest port. I niewiele jest mówione o Pergę, ale jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o Pergę, to jest, że w starożytności porty właściwie byli oczywiście przy morzu, natomiast wielkie miasta, które byli obsługiwane przez te porty, byli gdzieś w głąb terenu, w głąb ziemi. Nie byli przy morzu. Dlaczego? Bo wtedy było to bezpieczniej. I stąd te wielkie miasta w Galacji byli tu Antiochii i Ikonium, i te miasta byli właściwie w tym czasie nie za bardzo wpływowe, ale było to miejsce portów. Więc oni wracają, 22 werset, wracają przez te różne miasta i umacniają uczniów, umacniają duszy uczniów, zachęcając ich, że powinny kontynuować wierze, że musimy przez wiele cierpień wejść do Królestwa Bożego. Więc pomimo to, że przeżył tak dużo na tej pierwszej podróży, on wraca do tych uczniów w różnych miastach i potwierdza im, że nadal jest to wiara, którą warto zainwestować w swoją przyszłość, zachęca ich. I dla mnie to było, jak reflektowałem nad tym rozdziałem, czego mogę się uczyć od Pawła. To wiele rzeczy na pewno, ale jedna z nich jest taki, że on, pomimo to, że on jest takim, który łamie lody, idzie dalej na front, pomimo to on ma czas, żeby wracać tam, gdzie bywał i umacniać tych, z którym miał do czynienia. I dla mnie zastosowanie było, ja znam dużo ludzi w różnych miejscach. Mam długie życie za sobą i spotykałem się z wieloma ludźmi i z wieloma z nimi nie mam kontaktu. Myślałem, szkoda. Może warto w następnym czasie mieć inicjatywę. To była jego inicjatywa, że wracał. A i tak jest, że ludzie rzadko mają inicjatywę, taką zachęcającą inicjatywę. Mają, jak mają coś do ciebie. Natomiast, żeby zachęcać, to w moim doświadczeniu jest mało tego. Natomiast on wraca, żeby umacniać i osobiście, i jako wspólnotę, zachęcając ich do tego, żeby zostać w wierze. Więc to jest dla mnie wskazówka, żeby troszczyć się o tych, na których miałem może trochę wpływu, ale już nie mam, żeby być zachętą dla nich. Jakie słowa wy byście użyli, jeżeli chodzi o lekcję dotychczasowej podróży Pawła. Wiadomo, wiemy, jak czytamy dalej, że będą kolejne podróże. Ale na pewno patrzę na to i myślę, to on był niesamowicie oddany, niesamowicie uparty w tym oddaniu. Gorliwy, energiczny. Pytanie, na ile my jesteśmy, na ile ja jestem taki, gdzie jestem gotów cierpieć, jestem gotów na krytykę, na opozycję, na ukamieniowania. Czy jestem na to gotów? Czy jestem gotów płacić koszt? Czy jestem gotów cierpieć dla Jezusa? Czy ktoś z nas może powiedzieć, że cierpiłem dla Jezusa? Że ja noszę te znaki na moim ciele? Czy możemy? Czy my mamy troskę o tych, których dotknęliśmy w życiu? Czy obchodzi nam to, jak im idzie w wierze? Czy mamy inicjatywę, żeby ich zachęcać? Żeby ich odwiedzać i zachęcać? Zachęcam, żebyśmy mieli taką inicjatywę i żebyśmy rozważali Pawła w następnych rozdziałach, żeby zobaczyć, co jeszcze możemy się uczyć od niego i Barnabasa. Amen.